siła leży tam, gdzie jest produkt. Jeżeli popatrzymy się na największe firmy informatyczne na świecie, one mają własne produkty i one są silnie związane z produktami. I to jest to, co jest bardzo ważne, co jest też bardzo trudne do zrobienia.
Cześć, dzisiaj moim gościem jest Artur Wiza, wiceprezes zarządu w Asseco, polskiej spółce generującej ponad 17 miliardów złotych przychodu, tak, miliardów, zatrudniającej 33 tysiące osób, pracującej z klientami w 60 krajach, do tego przejmującej biznesy na całym świecie, od Bałkanów po Portugalię. Fenomenalna rozmowa. Rozmawiamy m.in. o nowych technologiach, sztucznej inteligencji, zarządzaniu naprawdę dużym biznesem i budowie globalnego giganta z korzeniami w Rzeszowie. Równie dobrze mógłbym z Arturem nagrać 5 godzin takiej rozmowy. Tak dużo jest tematów, o które mógłbym go wypytywać. Naprawdę fantastyczna rozmowa. Zapraszam serdecznie.
Cześć Artur, dzięki, że znalazłeś chwilę porozmawiać. Rozmawialiśmy chwileczkę przed rozpoczęciem tego podcastu i rozmawialiśmy na temat giełdy, co jest dla mnie podwójnie interesujące, bo też jestem na giełdzie, chociaż pewnie wyzwania, jakie mi towarzyszą, są nieporównywalnie mniejsze niż w takim gigancie jak Asseco. Ale ciekaw jestem twojej perspektywy tej giełdy. Powiedziałeś, że dla was ona była pewnego rodzaju trampoliną do sukcesu.
Cześć Michał, witam Cię bardzo. Oczywiście z wielką przyjemnością z Tobą się rozmawia i możemy dzisiaj sobie podyskutować. Tak, giełda to jest dosyć ciekawe miejsce i jesteśmy ogromnymi fanami giełdy. Z jakich powodów? Po pierwsze, giełda dała dla Asseco trampolinę wzrostu. Do 2004 firma Asseco zaczęła się od kompu Rzeszów, czyli od małej firmy. Mm-hmm. Tak naprawdę jesteśmy startupem i to jasno trzeba nazywać, bo zajmujemy się softwarem, zaczynaliśmy od niczego, a doszliśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Także jesteśmy startupem, żeby to jasno było, wtedy to się jeszcze startupem nie nazywało. Natomiast od 91, kiedy firma rozpoczęła swoją działalność, do 2004 roku, kiedy weszła na giełdę, w 2004 roku obroty, przychody Asseco były na poziomie około 100 milionów złotych. I od wejścia na giełdę rozpoczęła się w ogóle cała historia rozwoju nowego Asseco, czyli w ogóle zmiana nazwy. Sama nazwa to też jest ciekawostka, bo na giełdę wchodziła firma Komp Rzeszów. Natomiast pieniądze, które zostały pozyskane z giełdy, zostały wykorzystane na zakupy kolejnych firm. I pierwszą firmą, którą kupiliśmy, i zresztą zawsze mówimy, że Asseco to jest taki pomysł polsko-słowacki, pierwszą firmą, którą kupiliśmy, to było Asset Soft na Słowacji. I nazwa Asseco to jest połączenie Komp Rzeszów z Asset Softem. I to jest dlaczego Asseco. Tak? Czyli od kompu chcieliśmy tam może na końcu jeszcze nie koch, tylko komp, ale zostało Asseco. I to jest nazwa, która powstała właśnie z połączenia tych pierwszych firm, a później następowały kolejne akwizycje i tych akwizycji zrobiliśmy już ponad 135 i doszliśmy do takich parametrów jak w zeszłym roku, czyli tam za 2022, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników za 2023, ale to było już ponad 17 miliardów przychodu, czyli urośliśmy ponad 165 razy, w związku z tym wszystko jest jeszcze przed tobą.
No to życzyłbym sobie takich wyników kiedyś. Ciekaw jestem, jak dokładnie giełda napędza ten rozwój. Czasami w dyskusjach z innymi firmami, które są na giełdzie, mówi się trochę o tym, że gonitwa za wynikami, za każdym kolejnym kwartałem może być bardzo dobrym, powiedzmy, narzędziem do motywacji zespołu, zarządu, ale może być też pewnego rodzaju problemem, wyzwaniem, to znaczy w gonitwie za kolejnym, trochę lepszym kwartałem jest taka trochę taki pociąg do robienia rzeczy, które umiemy, znamy, wiemy jak skalować. Niekoniecznie może jest pociąg do tego, żeby szukać takiego trochę zamachiwać się z całej siły na jakieś zupełnie nowe pomysły, szukać jakichś zupełnie nowych rozwiązań, jakoś kreatywnie rozwiązywać problem. Ja przynajmniej miałem zawsze tego typu wyzwanie z giełdą, że zawsze jakby operuję w trybie kolejnych wyników kwartalnych, co pokażemy za kolejny kwartał. Trzeba pokazać dobre wyniki, więc i jakby paradoksalnie w czasach, w których przechodziliśmy, czy w momentach, w których przechodziliśmy największy nasz kryzys jako firma, mieliśmy największą taką wolność. My nie mieliśmy tej presji giełdy w pewnym sensie, żeby dowieść kolejne wyniki. Ciekaw jestem, jak to u was działa.
Bardzo, bardzo dobry punkt, wiesz, bo to się tyczy wszystkich firm. Znaczy, w szczególności giełda w Stanach Zjednoczonych jest taka, że te firmy, które są w szczególności na dużej giełdzie nowojorskiej, to one po prostu działają od kwartału do kwartału. No i też jest kwestia przeżycia prezesa, czy on te wyniki dowiezie, czy nie dowiezie, za chwilę go odwołają i tak dalej. Trochę jest inaczej to, jak jesteś współwłaścicielem, jesteś założycielem, czyli tak jak ty, czy Adam Góral, bo to jest trochę inne spojrzenie. Znaczy właśnie trzeba dawać szansę na to, żeby myśleć nie tylko kwestią kwartału, ale tego jakiegoś dłuższego terminu, co chcesz z tą firmą zrobić. Gdybyśmy myśleli tylko kwartalnie, to na pewno nie bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy. I oczywiście czasami słyszeliśmy nawet od rynku kapitałowego, nie róbcie tego, bo lepiej by było wypłacić większą dywidendę albo podzielić się zyskami z akcjonariuszami, a Adam mówił nie. I tu bardzo fajny taki przypadek jest, kiedy zainwestowaliśmy w 2010 roku w Izraelu, kiedy zdecydowaliśmy się wydać około 500 000 zł na zakup największej firmy informatycznej w Izraelu, to rynek kapitałowy, w szczególności inwestorzy instytucjonalni, mówili nie róbcie tego, nie znacie się na rynku izraelskim, stracicie te pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Zainwestowaliśmy, czyli tutaj wyczucie fundera, wyczucie jednak CEO, który no, rozwija firmę, jest znacznie lepsze niż często analityków, którzy mówią ci, jak powinieneś iść. I oczywiście rynek się powinno słuchać, ale to ty odpowiadasz na samym końcu za rozwój tej firmy. I co się okazało? Ta inwestycja zwróciła nam się wielokrotnie. I kiedy parę lat temu postanowiliśmy sprzedać połowę naszych udziałów w Izraelu, żeby odzyskać zainwestowane pieniądze z dużą nadwyżką i jeszcze dużo nam tam zostało, to wtedy wszyscy na rynku mówili, nie róbcie tego, po co wy w ogóle stamtąd wychodzicie. To jest taka propos też rynku, jak rynek reaguje. Także oczywiście trzeba słuchać, bo po to jest rynek i po to są współudziałowcy, czyli inwestorzy, ale na samym końcu to ty podejmujesz tą decyzję. I wydaje mi się, że rozmowa na temat tego, żeby nie podejmować takich zdecydowanych ruchów, bo wyniki kwartalne, to faktycznie ta giełda, że tak powiem, nie dawałaby takich szans. Ale ja uważam, że jednak to ci, którzy zarządzają firmą, to powinni dowozić te wyniki. Słyszałem kilka razy od paru osób, które mówiły na przykład nie podają takich szacunkowych planów na kolejny rok. Dlaczego? Bo nie chcą być zamknięci właśnie w takich kajdankach typu, że podałem wyniki, a jeżeli coś mi się przy okazji nadarzy, nie wiem, zakup jakiejś firmy, inwestycja w jakiś produkt, to wtedy nie dowiozę tych wyników. I to jest faktycznie, znaczy trzeba, tak powiem, troszeczkę pokazywać ten rozwój i w którą stronę się idzie, ale z drugiej strony nie zamykać się właśnie na takie szanse rynkowe, no bo się okaże, że po pierwsze albo nowy produkt, albo firmę jakąś kupisz, albo wejście na zupełnie nowy rynek gdzieś za granicą i wtedy nie dowiedziesz wyników, bo zainwestujesz, czyli pieniądze przeznaczysz na inwestycje, ale ta inwestycja za 2-3 lata stanie się, że tak powiem, dodatkowym źródłem przychodu i dodatkowym źródłem rozwoju firmy.
Super. Podpowiedziałeś kilka razy o tych innowacjach, o tych szansach dużych. Ciekaw jestem, jak do tego podchodzicie w gigantycznej organizacji, 33 tysiące osób, jeśli dobrze sprawdziłem, zatrudniacie klienci w 60 krajach, no gigantyczne przedsięwzięcie. I teraz nawet w małych firmach utrzymanie tej stopy innowacji jest ogromnym wyzwaniem, jakby pamiętając czasy, kiedy jeszcze sam programowałem i wydawało mi się, że wtedy się rzeczy działy najszybciej i tej innowacji było najwięcej. Jakby staramy się tworzyć wewnątrz firmy jakieś struktury, jakieś specjalne tryby, w ramach których jakby oczywiście nie jesteśmy w stanie kreatywności zamówić na życzenie, ale staram się tworzyć jakieś takie środowisko, w którym ta innowacja może zaistnieć. Ciekaw jestem, jak to się dzieje w tak ogromnej organizacji, bo
Ale powiedziałeś
No nie
piękną
wyobrażam
rzecz.
sobie tego.
Powiedziałeś już piękną rzecz, która jest bardzo interesująca, znaczy, że tworzysz już struktury i że dajesz szansę ludziom to robić. To jest właśnie ta pułapka przedsiębiorcy, który czasami, że tak powiem, nie wychodzi na wyższą skalę, bo uważa, że wszystko robi najlepiej. Czyli pozostawiasz już pewne obszary, w których ludzie, których zatrudniasz, których dokładasz do zespołu i są twoim zespołem, z którym pracujesz, już zaczynają realizować te zadania sami, robią, a ty, tak powiem, ich tylko naprowadzasz. To jest ogromny sukces i to jest to, co zrobił Adam Góral na samym początku. Czyli cały czas rozwijając, myślał w kategorii zespołu, a nie to, że Adam Góral zrobi wszystko sam i musi być we wszystkich miejscach, bo zatrudnia ludzi, którzy są w pewnych obszarach znacznie lepsi od niego, na przykład w finansach czy w programowaniu i tak dalej. Natomiast on jest świetnym liderem, wizjonerem, który porywa ich. I tutaj jeszcze jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o Asseco. My się zdecydowaliśmy na taki model biznesu, my to nazywamy model federacyjny, czy jak to gdzieś tam ostatnio usłyszałem, glokal, czyli global lokal, ale model federacyjny. I to jest podstawa naszego sukcesu. Gdy rozmawiamy na temat zarządzania tak ogromną strukturą, tyloma firmami, tyloma ludźmi, nie da rady być wszędzie i nie da rady robić tego bezpośrednio. I na czym polega ten model federacyjny? Model federacyjny polega na tym, że nasze, po pierwsze, nawet obszary w Asseco Poland, czyli tutaj w firmie matce, to są jakby takie wewnątrz małe firmy, które działają samodzielnie, czyli menadżerowie, którzy się zajmują, nie wiem, rynkiem zdrowia, mają cały rynek zdrowia u siebie. Ktoś, kto odpowiada za rynek bankowy, ma rynek bankowy u siebie. Firmy, jak kupujemy, najczęściej staramy się utrzymać dalej ten sam zarząd, czyli tych samych founderów, ale już jakby w ramach grupy. Mamy większościowe udziały, ale staramy się, żeby oni dalej działali samodzielnie, ale widzieli szansę rozwoju w grupie. My dajemy im możliwość z rady nadzorczej, dajemy im możliwość bycia w grupie, ale oni podejmują decyzje sami, lokalnie. Jeżeli mają problem, oczywiście nasze zasoby pomagają im, ale nie wchodzimy w ich buty. Czyli właśnie to jest taka duża różnica między nami a korporacją, gdzie w korporacji wszystko jest ustalane gdzieś tam w Palo Alto albo gdzieś tam na świecie. Wszyscy ci dają wzorce, jak ty masz działać, a ty jesteś tylko menadżerem, który to wykonujesz. My jednak dalej wierzymy i naszym sukcesem właśnie są ci przedsiębiorczy albo przedsiębiorcy, którzy byli founderami firm, które kupiliśmy, które są częścią grupy, albo menadżerowie, którzy mają jednak ten taki gen przedsiębiorczości, czyli oni chcą być odpowiedzialni, nawet jak ich ściągnęliśmy z korporacji, to oni tutaj czują się jak przedsiębiorcy, mają dosyć dużą swobodę działania. Dostają możliwości podejmowania decyzji, ryzyka, rozwoju firmy w swoim zakresie, ale jeżeli mają potrzebę typu coś wsparcia albo finansowego, albo produktowego, albo nawet jakiejś koncepcji organizacyjnej, to wtedy grupa im pomaga. I to jest właśnie ten sukces, na którym zbudowaliśmy Asseco, czyli na tym modelu federacyjnym.
Czyli jak rozumiem, nie narzucacie im, nie wiem, narzędzi czy nawet technologii, w której mają pisać produkt.
Tak, dokładnie tak. Nie narzucamy im, podpowiadamy im, czyli wyciągamy z grupy najlepsze pomysły. Czyli jeżeli w kilku miejscach robimy, nie wiem, produkt dla bankowości, albo w kilku miejscach robimy produkt dla rynku kapitałowego czy zdrowia, to patrzymy się, co jest najlepsze. I wtedy mówimy, możemy się na tym skoncentrować, albo, że tak powiem, kontynuujcie w tym. Kupiliśmy kiedyś taką firmę w Portugalii, się nazywało, teraz się nazywa Asseco PST, Portuguese Speaking Territory. I oni działają w Portugalii, w Angolii, w Mozambiku i mają produkt, który wdrożyli w 70% bankach w Angolii. I to właśnie nawet tą transakcję zrobiliśmy, dlaczego oni zdecydowali się wejść do grupy Asseco, czyli udziałowcy sprzedać akcje dla nas i być częścią grupy, bo powiedzieli, że ich produkt działał, natomiast teraz musieliby inwestować w kolejny rozwój produktu, czyli w następne technologie po iluś tam latach i szukali kogoś, kto ma lepsze technologie. I stwierdzili, że Asseco ma świetne technologie bankowe i następny upgrade produktów, jak będą robić, będą już robić w oparciu o nasze rozwiązania, które mamy akurat w Polsce i sprawdzone w bankowości. I to jest fajny taki pomysł, że my szukamy tych najlepszych rozwiązań w grupie i staramy się wtedy z tych rozwiązań korzystać, ale też nie ograniczamy, żeby ktoś rozwijał jakiś nowy produkt. Na przykład mamy świetny produkt dotyczący podpisu elektronicznego, który jest w Szczecinie.
Korzystam.
Który jest swoją drogą. W ramach, i to kupiliśmy w ramach kiedyś firmy, która się nazywała Unizeto. Świetny zespół, który tam był, i ten zespół postawił bardzo mocno na takie rozwiązania paperless, i to się świetnie rozwija. I to jest dla nas produktem, który wykorzystujemy w całej grupie jako właśnie tą podstawę tych usług zaufanych.
Mhm. Super, czyli synergia, ale nie na siłę. Poszukiwanie takich synergii, ale bez.
To też jest też takie, żeby nie robić R&D dla R&D. Znaczy też zauważyliśmy, że bardzo łatwo jest, jakbyś postawił jakiś zespół i byś powiedział, wymyślajcie, to oni będą mieli zajęcie, oni będą naprawdę zadowoleni ze swojej pracy forever. Chyba że im postawisz jakiś cel, który muszą osiągnąć w jakimś tam czasie, czymś i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie robimy takiego czystego R&D dla R&D, chyba że ktoś przyjdzie i powie, przy okazji coś robiliśmy i możemy to rozwinąć. Świetnie, rozwijajcie to, ale czy to można później skomercjalizować? Bo to też jest bardzo ważne, żeby nie robić takich prac, które wykonamy tylko i wyłącznie po to, żeby powstało coś, ale tego nigdzie nie wdrożymy, tylko żeby można było już widzieć ten następny cel, kto to kupi, kto za to zapłaci, czy klient będzie z tego zadowolony i będzie przede wszystkim płacił więcej, niż my ponosimy koszty na rozwój tego i utrzymanie.
Super. Ciekaw jestem, jak wygląda proces, wspomniałeś o wielu startupach, które przejęliście, czy biznesach, które przejęliście. Ciekaw jestem, czy czasami też powstają takie startupy wewnątrz waszej organizacji, czy jest jakaś ścieżka, którą może przejść menadżer, który przyjdzie do ciebie, czy do powiedzmy jednej z osób w top managementie z ciekawym pomysłem na produkt, który gdzieś wypłynął z jego pracy w Asseco lub nawet poza Asseco.
Jesteśmy otwarci na pewno na to, że gdyby przyszedł menadżer z zespołem i by powiedział, mamy świetny pomysł na produkt i chciałbym to rozwijać, jesteśmy w stanie to zrobić. Czy mieliśmy takie przypadki? Nie pamiętam, żebyśmy mieli takie przypadki, żeby ktoś rozwijał produkt całkowicie, jakby robiąc taki trochę spin-off w postaci firmy. Czasami, że tak powiem, wychodził ten pomysł tak równolegle. Może takim przykładem takiego równoległego pomysłu jest na przykład Asseco Cloud. Ale to nie wynikało z tego, że przyszli menadżerowie i powiedzieli, mamy pomysł na biznes, tylko trochę w takiej dyskusji wyszło nam, że rozwiązania chmurowe się rozwijają, mamy swoją obsługę IT, która też również bardzo mocno to rozwija. Popatrzyliśmy się trochę na tym, co się dzieje na rynku. Postanowiliśmy wyciągnąć zespół nasz IT, dodać zespół chmurowy, który już istniał w ramach jednej z spółek i w ten sposób powstała zupełnie nowa firma, która się nazywa Asseco Cloud. Dzisiaj ten model biznesu powtarzamy też w innych krajach, czyli na Słowacji, chcemy też na Bałkanach. I na samym końcu, jak powstanie takich kilka Asseco Cloud, tam Polska, Słowacja, tam Bałkany, to wtedy połączymy to w jedną większą firmę, która będzie takim odpowiednikiem, czy będzie dostawcą cloudu lokalnego, ale w ramach grupy Asseco.
Super. Co musi mieć przedsiębiorca albo biznes, w który rozważacie inwestycje, o akwizycji, którego myślicie? Jak typowo trafialiście na te firmy, które przejmowaliście? Przejmowaliście firmy na całym świecie. Wspomniałeś o Izraelu, ale tam to jeszcze też pojawił się Piros, BS Telecom Solutions, ponad setka biznesów, które przejmowaliście. Ciekaw jestem, jak zazwyczaj jakby powstają takie tematy.
Co jest ciekawe, mamy własny zespół M&A-owy wewnątrz organizacji, który szuka takich firm. Czyli aktywnie bierze udział, przegląda różnego rodzaju rankingi, przegląda różne informacje na rynku. Zwykle nie robimy tych transakcji, bo przychodzi jakiś doradca, który chce sprzedać jakąś firmę, tylko sami proaktywnie to robimy. Czasami też to wychodzi dosyć tak ciekawie, typu, nie wiem, pracujemy nad jakimś projektem, czy w banku, czy w energetyce i pojawia się firma, która uzupełnia nasze produkty informatyczne. No i w takich dyskusjach na tam wychodzi, że to warto może porozmawiać na temat synergii, a czasami się kończy właśnie tym, że inwestujemy i włączamy tą firmę również do grupy Asseco, ale przede wszystkim szukamy firm, które działają w naszym obszarze, czyli jest to oprogramowanie i usługi związane z tym oprogramowaniem. Czyli to jest dla nas podstawowa rzecz taka, żeby się opierać na oprogramowaniu, które jest skoncentrowane na jakichś obszarach. Na przykład teraz bardzo aktywnie szukamy firm, które działają w obszarze ERP, cyber security, cloudu, oczywiście też bankowym nadal szukamy, czyli te firmy, które są w stanie uzupełnić nasze portfolio produktów i zapewnić to, że jesteśmy w stanie lepiej obsługiwać klienta.
Super. Czyli podejrzewam, że ten zespół M&A-owy też gdzieś tam obserwuje rynek z perspektywy jakichś, tak jak wspomniałeś, konkursów startupów, tak, jakichś rankingów firm, które pewnie mają podobną grupę docelową do dotychczasowych klientów Asseco, bo raczej macie produkty dla chyba większych organizacji niż mniejszych, chociaż być może...
Ale używasz naszego podpisu.
Tak, no, ale jakby siebie postrzegałbym już jako troszkę, no nie MŚP przynajmniej, może bardziej S niż M. Także super.
Ale obsługujemy też gabinety lekarskie, obsługujemy też mniejsze firmy, także nie. Pod względem ERP-ów mamy w Polsce ponad 70 tysięcy klientów, w związku z tym to są również też mniejsze firmy, bo to Asseco Business Solution, nasza firma z Lublina, koncentruje się na rynku ERP i obsługuje znacznie mniejsze firmy. W przypadku podpisu elektronicznego to już są setki tysięcy klientów. SSL-e też trafiają do jeszcze mniejszych firm, także tych produktów mamy różnych, czyli mamy od największych firm i instytucji, takich jak ZUS, PKO BP, przez banki komercyjne, przez telekomy, energetykę, przez szpitale, przez urzędy miast, a kończąc już na mniejszych biznesach, także ten nasz rynek jest dosyć duży i obejmuje od małych firm aż do dużych firm. I teraz jak robimy to, jeżeli szukamy inwestycji? Po pierwsze, nastawiamy się jednak na firmy, które działają, które mają klientów, mają swój produkt już wdrożony. Mniej na startupy. Mamy takie programy dla startupów, ale one są bardziej, bym powiedział, ostatnio robiliśmy hackathon z naszym pionem Telco. Wcześniej robiliśmy bardzo często hackatony z naszymi pionami bankowymi, finansowymi, natomiast mniej. Startupy mniej, nawet często ja powtarzam, jak ktoś przychodzi do nas, jakiś startup, mówi, że mamy fajny pomysł, żeby zainwestować, to my mówimy, wiecie co, zróbcie to, urośnijcie, nawet jak będziecie 10 razy więksi, będziecie 10 razy drożsi, to my z wielką przyjemnością kupimy was za 10 razy więcej niż teraz, dlatego że zajmowanie się takim startupem versus mniejszą firmą, którą kupujemy, to jest tyle samo czasu. To jest naprawdę, dlatego podziwiam bardzo venture capital, bo to jest troszeczkę inny rynek, to jest troszeczkę inne podejście i my wolimy już jednak mieć sprawdzony produkt, sprawdzony zespół. Pokazywałem to kilka razy, że inwestycja w taki startup, gdzie jest na przykład lider i może 2-3 osoby wiodące, niech nawet to będzie może 10 osób zespół, ale oni mają ogromny zapał, kiedy przychodzą do ciebie z pomysłem. Natomiast czasami się okazuje, że po 2 latach ten zapał im mija, znaczy nie mają tyle energii, czasami mówią, to my byśmy się teraz zajmowali troszeczkę innym biznesem. I wtedy powstaje problem, a kto przejmie ten produkt czy ten projekt? Bo jak już zostajesz sam, wiesz, jak zostajesz przedsiębiorcą, to po prostu z czym to się wiąże? To się wiąże z pracą 24 godziny na dobę i nawet jak odpoczywasz, to też ciągle myślisz o tym biznesie i w związku z tym czasami widzimy taką sytuację, że tacy startuperzy mają tą energię na początku, fajnie, bo to coś się kręci, bo coś robię, a po 2 latach mówią, ja może bym się zajął czymś innym, a my mówimy, a kto dokończy to? Bo jak już jesteś przedsiębiorcą, to wiesz, że ta ścieżka się nie kończy, to musisz mieć wiarę w tą firmę i ją ciągle rozwijać. Być tym, kim jesteś ty, być tym, kim jest Adam Góra. on tak od 30 paru lat, że tak powiem, cały czas myśli w kategorii następny krok, następny. Nawet przed naszym spotkaniem miałem chwilę z nim rozmowę i znowu już rozmawialiśmy na temat kolejnych pomysłów, które ma i jak to zrealizować. I to jest właśnie a propos bycie przedsiębiorcą, to nie jest właśnie taki typu, że startup ja zrobię szybko, a najlepiej to za 2 albo 3 lata, albo czasami nawet za rok, już sam pomysł, już bym z chęcią odsprzedał sam pomysł. Skasowałbym się na pomyśle. To jest tak
Ludzie ty...
jak w biznesie filmowym, żebym dostał pieniądze za scenariusz, nie?
A, ludzie przeceniają pomysły. To w zasadzie od lat jest takie anegdotki krążą po funduszach VC, o ludziach, którzy oczekują milionów już na etapie pomysłu. A wiadomo, że to ta egzekucja jest tutaj kluczowa. Super. Powiedz, czytałem na Twoim LinkedInie, wypowiadałeś się kilka razy o sztucznej inteligencji. W tej chwili dużo się mówi o tym, że sztuczna inteligencja zastępuje ludzi w dużych firmach, dużo się mówi o zwolnieniach. Też jakby obserwuję taką, powiedziałbym, leniwą trochę dyskusję o tym, że okej, no to AI na pewno będzie się wiązała ze zwolnieniami w dużych firmach informatycznych. Ciekaw jestem, jak podchodzicie do tej sztucznej inteligencji, czy postrzegacie to bardziej jako szansę, czy jako zagrożenie?
Całkowicie jako szansę, znaczy ja kompletnie nie rozumiem tych argumentów, że ktoś mówi, że wdroży sztuczną inteligencję i zwolni 5 albo 10% zespołu. Znaczy to jest chyba taki szukanie excusa do tego, żeby zrobić restrukturyzację w firmie, bo dla mnie jest to tylko i wyłącznie szansa. Jeżeli by się okazało, że zespół poprzez sztuczną inteligencję zwiększy swoją efektywność, to znaczy, że możemy szybciej się rozwijać, a nie to, że ja będę chciał zredukować zespół. No to jest chyba najgorszy pomysł, jaki można by było mieć. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, patrzymy się w dwóch obszarach. Jeden obszar to jest wewnętrzny, czyli można powiedzieć właśnie optymalizacja działania. Czy sztuczna inteligencja napisze za ciebie oprogramowanie? Na pewno nie. Ale czy można ją w jakiś sposób wykorzystać do testowania, do sprawdzania, do weryfikacji, do jakichś modelowania? Na pewno tak. I to już jest w tym momencie, czy ja to zawsze mówię, sztuczna inteligencja zaczyna być takim dla ciebie trochę asystentem, który nie obrazi się na ciebie, że zadasz mu mnóstwo pytań, a na samym końcu da ci jakąś odpowiedź, która ciebie natchnie i na samym końcu to zrobisz. To samo jest nawet dla grafika. Nie chodzi o to, żeby zadać sztucznej inteligencji zadanie, zrób mi grafikę i już ją wykorzystam, bo jeżeli chodzi o prawa autorskie, to już mamy tu jakieś różne dyskusje na ten temat, ale czasami jest nawet podpowiedź dla grafika, w którą stronę zrobić jakąś grafikę. Ja to traktuję bardziej jako właśnie narzędzie, które zwiększa efektywność działania. Czasami automatyzuje jakieś działanie, ale nie jest narzędziem do redukcji zatrudnienia. I to jest po stronie, bym powiedział, tej wewnętrznej, zwiększania efektywności pracy zarówno inżynierów, informatyków, marketingu, no może nie jeszcze sprzedaży, ale pewnych obszarów, które można rzeczywiście jakichś analitycznych nawet zwiększyć. Po drugiej stronie mamy klientów i nasze produkty. Za każdym razem, jeżeli się pojawia coś nowego na rynku, czyli jak tu mówimy o innowacjach, jak mówię, szukamy, Asseco zawsze było tam, gdzie się pojawiały innowacje. Nasze pierwsze produkty były zupełnie inne, później w ramach rozwoju i baz danych, narzędzi i tak dalej, cały czas się zmieniały. I tak samo w tej chwili sztuczną inteligencję stosujemy do zwiększania efektywności działania naszych produktów. My już wcześniej mieliśmy fajne narzędzia, nie wiem, takie Asseco Business Solution miało image recognition, czyli przychodzisz do sklepu, robisz zdjęcie i za chwilę ci automat podpowiada, jakie produkty powinny być zamówione, bo na przykład czegoś tam na półce brakuje i takie produkty sprzedajemy dla Bacardi czy dla firmy takich fast moving goods na całym świecie, żeby zoptymalizować ich właśnie funkcjonowanie w sklepach. Podpowiadamy, w jaki sposób zoptymalizować użycie takich narzędzi, nawet jak ERP, poprzez to, żeby zoptymalizować nawet ekran, który używa ktoś w księgowości, pod względem dostosowania do tego najczęściej wykorzystywanych narzędzi itd., itd. I tych elementów, gdzie sztuczna inteligencja wchodzi, jest naprawdę ogromna. nie pracujemy nad swoimi rozwiązaniami, czyli nie piszemy narzędzi sztucznej inteligencji, najczęściej robimy to, co zrobiliśmy wcześniej, czyli bierzemy to jako narzędzia, które pomagają nam zastosować w naszych produktach, bo my się koncentrujemy na oprogramowaniu, które ma służyć sektorom, tak? A nie same oprogramowanie, które ma być, nie wiem, narzędziem typu sztuczna inteligencja dla wszystkich w jakimś tam obszarze. Natomiast wykorzystujemy sztuczną inteligencję jako część uzupełniającą do naszych produktów, a czasami też pomagamy naszym klientom wdrożyć takie rozwiązania, jak na przykład w ZUS-ie świetnie oni stosują, przecież to jest chyba najlepsza kopalnia, jeżeli chodzi o dane, bo mają ogromną ilość danych i na przykład w tym momencie, jeżeli zastosujemy sztuczną inteligencję do wykrywania oszustw, które się tam wydarzają, no to w tym momencie też znowu automat może to zrobić szybciej i podpowiedzieć, że tutaj wygląda na to, że nastąpiło jakieś oszustwo i później człowiek jakby może to weryfikować, ale już w mniejszej liczbie danych.
Jak myślisz, jak szybko duże instytucje i też instytucje, które nie są kojarzone z byciem liderami we wdrażaniu nowości technologicznych, mówiąc oględnie, jak powiedzmy ZUS, jak szybko wdrożą, jak szybko tego typu rozwiązania trafią do takich organizacji?
Wbrew pozorom to następuje szybciej niż oczekiwaliśmy, bo nawet widzę, że dzisiejsza władza i Ministerstwo Cyfryzacji robi dosyć dużo w zakresie, że tak powiem, rozmowy na temat sztucznej inteligencji i wydaje mi się, że im szybciej to zostanie zastosowane, w szczególności tam, gdzie są duże ilości danych. No bo sztuczna inteligencja to też są dane, znaczy żeby dostać dobre wsparcie, to musisz mieć dosyć dużo danych, a akurat rozwiązania te rządowe, a w szczególności centralne, mają dosyć dużo ilości danych i w związku z tym to się szybciej sprawdza. I wierzę w to, że to dosyć szybko będzie zastosowane. No oczywiście tylko pomysł, jak to zrobić, żeby to było właśnie lokalnie, żeby to było zamknięte, no bo to nie może być tak, że wszystko teraz rzucimy do czata GPT i będziemy szukać odpowiedzi na wszelkie pytania związane nawet z obsługą obywatela w czacie GPT.
Tak, no kwestie bezpieczeństwa tutaj, które wjeżdżają, tworzą cały wianuszek pewnie problemów
ogromne
z tym związanych.
Ogromne wyzwania legislacyjne, prawne, praw autorskich i tak dalej, i tak dalej. Także tego jest dosyć sporo. Ale trzeba powiedzieć, że to jest tak jak każda technologia. No zobaczmy, co się wydarzyło. Nawet właśnie dzisiaj się spotykamy online, tak? Jeszcze parę lat temu każde takie spotkanie to trzeba było przyjechać gdzieś, umówić się w studiu. Już o tym nawet nie dyskutujemy. Dzisiaj mamy to pod ręką. To, co się wydarzyło w ogóle na rynku smartfonów, znaczy to dzisiaj 90, nie wiem, czy tam 80% stron jest odwiedzanych, no może nawet 90% stron jest odwiedzanych jednak na urządzeniach mobilnych. To tak przyspiesza i to jest taka ciekawostka, którą my też obserwujemy, będąc w różnych krajach. Polska na przykład jest świetnie zaawansowana, jeżeli chodzi o technologie bankowe. Dlaczego? Bo my robiliśmy te technologie trochę później niż Zachód, w związku z tym byliśmy w stanie szybciej przeskoczyć. Nie mamy czeków, to jest taka też anegdota, jak próbowaliśmy wejść na rynek amerykański, to nam powiedzieli, że musimy dorobić opcje w naszym systemie do czeków, a niektórzy inżynierowie, którzy byli młodsi, się pytali, a co to w ogóle jest? Bo nawet nie wiedzieli, że coś takiego w ogóle istnieje. Natomiast my, patrząc się na to, tak, rynek polski bardzo zaawansowany, zresztą to też jest, uważam, dlaczego mamy mniej fintechów na przykład niż Anglicy, czy Niemcy, czy Francuzi. Dlaczego? Bo dużo rozwiązań bankowych już jest zaszytych w korowych systemach bankowych, które banki wdrażały. Natomiast jeżeli na Zachodzie ten system korowy wciąż jest na mainframe'ie, na COBOL-u, na starych rozwiązaniach, to oni się otaczają wianuszkiem rozwiązań właśnie takich fintechowych, które załatwia im jakieś tam dodatkowe funkcjonalności. Natomiast ciekawostka jest to, że jak pojechaliśmy do Afryki, to by się wydawało, że w tym momencie tam będzie zupełnie inaczej podejście do informatyki i się okazało, że tak, ono jest podejściem inne, ale zupełnie do przodu. Dlaczego? Ponieważ nie mieli oddziałów, ponieważ nie mieli tych mainframe'ów, większość rozwiązań już robią tylko na mobilu, czyli wszystko mają na telefonach komórkowych i ich bankowość to jest właśnie uproszczona, szybsza i bardzo, że tak powiem, taka łatwa bankowość, która musi być na samym końcu obsługiwana przez telefon komórkowy.
Nie, niesamowite. Ja też pamiętam, jak Założyliśmy chyba pierwsze konto firmowe dla nas jako spółki w Deutsche Banku. I moje pierwsze logowanie, Deutsche Bank zawsze kojarzył mi się z organizacją, która jest bardzo szacowna, jednak jeden ze starszych banków pewnie w Europie. Po szwajcarskich bankach zaraz pewnie wysoki autorytet. I byłem w szoku, jak zalogowałem się. Zastanawiałem się, czy ktoś nie oszukał, czy w dobry link kliknąłem, bo ten panel wyglądał klienta archaicznie. Podobnie w szwajcarskich bankach, to po prostu w porównaniu z PKO czy z mBankiem, no to wyglądają archaicznie.
Na szczęście też cały czas się zmieniają, bo właśnie rynek cały czas wymaga tego, ale to jest dokładnie fajne spojrzenie. Ponieważ oni byli szybciej i mieli coś zrobione, sprawdzone, to byli mniej nastawieni na właśnie takie innowacje. A ci, którzy wchodzili później, mogli to przeskoczyć. Zresztą my jesteśmy troszeczkę jako Polska takim rynkiem eksperymentów, ale w pozytywnym słowa znaczeniu, bo nawet duże banki gdzieś zagraniczne pierw sprawdzają takie rozwiązania u nas czy w Turcji, bo jakby patrzą się, jak to zostanie przyjęte na rynku i wtedy stosują to w innych też krajach. Ale dzięki temu my możemy cały czas mówić o tym, że mamy świetnych informatyków, że mamy świetną w ogóle branżę, sektor IT, bo uczestniczymy w takich projektach, które no, są topowe na świecie.
Trochę odpowiedziałeś już na kolejne pytanie, które chciałem zadać, to znaczy, jakie są plusy i minusy budowania biznesu technologicznego z Polski? Często się słyszy głosy narzekające, że tu ciężko jest założyć firmę, że dużo biurokracji, trudniejszy dostęp do kapitału niż w Dolinie Krzemowej czy w Izraelu. No, wy chyba jesteście jedną z takich firm, które są jakby pocztówkową firmą, która odniosła gigantyczny sukces z Rzeszowa. No, więc nawet nie z Warszawy, nawet nie z Wrocławia, tylko Rzeszów, swoją drogą piękne miasto. Ciekaw jestem, jak do tego podchodzisz. Czy, no, to się rzadko zdarza, żeby po prostu polska firma przejmowała firmy w Izraelu, Portugalii. Ciekaw jestem, jak do tego podchodzicie, na ile ta Polska jest plusem, a na ile jest gdzieś tam pomimo tej Polski zdołaliście odnieść sukces.
Znaczy, na pewno zawsze będę chwalił. Znaczy, Polska jest świetnym krajem i jesteśmy w ogóle pod względem matematyczno-informatycznym naprawdę jesteśmy dobrzy. Znaczy, to widać po uczelniach, nagrodach i tak dalej. Chociaż nie zawsze, że tak powiem, to takie wygrane w olimpiadzie informatycznej, to jest od razu się przekłada bezpośrednio na to, że zrobię dobry produkt informatyczny, bo to są zupełnie dwa inne światy. Ale na pewno drugą enigmę, gdybyśmy potrzebowali w tej chwili zrobić, to na pewno mamy na to najlepszych specjalistów, którzy mogliby nad tym usiąść i pracować. Zresztą w sztucznej inteligencji sami wiemy, że mamy już wiele osób, które w tych zespołach na świecie są z Polski. Wspomnieć nawet o Eleven Labs, które robi dźwięki. To jest kapitalne rozwiązanie. Na pewno też to
Tak.
stosujesz. Ja też to używam. Genialne
Rozwalili system. I to
i
też niesamowita historia, nie? Dwóch gości, którzy w ciągu pewnie kilkunastu miesięcy urośli od stosunkowo anonimowych ludzi do bycia top przedsiębiorcami na świecie.
mamy takie szanse i uważam, że jako Polacy często jesteśmy bardzo krytyczni wobec siebie, lubimy narzekać. To jest taka specyfika Polaka, który Amerykanina spyta się how are you, on ci odpowiada fine, a my od razu powiemy, że tak powiem, no tak, no, ciężko było, źle wstałem, zła pogoda i tak dalej, ale
Tak jest.
ogólnie to znaczy trochę lepiej niż ten Amerykanin ma. Także to mówię tak przeciętnie, że narzekamy za dużo. Natomiast naprawdę mamy ogromny potencjał. Mamy wspaniałych ludzi. Mamy wspaniałych ludzi nie tylko w informatyce, ale w różnych innych obszarach. I to pokazuje to, że coraz więcej jest takich firm, które odnosi sukcesy. Zresztą twoja firma też działa na rynku zagranicznym. Ja się cieszę, że są duże korporacje, które otwierają swoje oddziały, i nie tylko oddziały, ale właśnie R&D. Popatrzmy się na takiego Samsunga, który ma tutaj swój oddział R&D i bazuje na na działaniu właśnie na polskich programistach. I to jest ogromny potencjał. Bo to jest przy okazji właśnie a propos patrzenia się na takie rzeczy. Jak my inwestowaliśmy w Izrael, dlaczego ten Izrael jest taki dobry? Bo ten Izrael kiedyś przyciągnął duże korporacje. Te duże korporacje były tam przez parę lat. Ci ludzie się rozwijali, w którymś momencie odchodzili, zakładali własne firmy. I w ten sposób powstało też dużo startupów, dużo większych firm, ze względu na to, że się gdzieś tam uczyli. Ja wierzę to, że ta nasza fala otwierania tych BPO, tych wszystkich właśnie centrów R&D w Polsce, to nie tylko, że oczywiście mieliśmy ogromny boom i koszty wzrosły nam, jeżeli chodzi o ludzi IT i fajnie, ale z drugiej strony to jest właśnie też ci ludzie później zostają, ci ludzie później zakładają firmy i takie przygody, takie historie, jakie są właśnie z Eleven Labs, to jest właśnie tylko przykład na to. A jeszcze dodając do tego te wszystkie rzeczy związane z grami, te wszystkie rzeczy związane też z innymi rzeczami, nawet twoja firma, działając w obszarze zupełnie innym, czyli odkryliście coś ciekawego i zaczęliście to rozwijać, ale też się pojawiły inne firmy, które robią też fajne, podobne produkty, jak wy w innych obszarach wspierających czy marketing, czy sprzedaż, jak Sysmenago, czy Text i tak dalej, to pokazuje to, że mamy ogromny potencjał i temu kibicujemy. Znaczy, ja działam również w ramach kilku organizacji zrzeszających firmy informatyczne, starsze, młodsze i tak dalej. I widzę po prostu, że jest ogromny potencjał ludzi, którzy przychodzą z ciekawymi pomysłami, pojawiają się coraz fajniejsze firmy, młodsze, mniejsze, które mają apetyt na to, żeby przede wszystkim działać na rynku zagranicznym. Kupiliśmy też fajną firmę w Krakowie, Next Bank. Znaleźliśmy takich ludzi, którzy się okazują, robili systemy bankowe dla banków na Filipinach. Zainwestowaliśmy w tą firmę, wnieśliśmy nasz know-how, bym powiedział, dotyczący rynku bankowego, ale nie trzeba było technologicznego, bo technologicznie oni robili to świetnie. Oni potrafili zrobić systemy bankowe, które były dostosowane do skali działania banków na Filipinach i mają już tam kilkadziesiąt banków, świetnie się rozwijają. My się cieszymy, że zainwestowaliśmy i wspieramy ten zespół, ale to pokazuje, że Polacy nie myślą już w kategoriach typu, że coś otworzy i musi obsługiwać lokalnie, czy w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Polsce, ale od razu myśląc przy zakładaniu firmy, startuje zupełnie na innym rynku. I to może być naprawdę czasami rynek tak zaskakujący, jak obsługa banków na Filipinach z Krakowa.
Czy wy też jako firma zaszczepiacie tę praktykę swoim menadżerom, tak żeby od razu myśleli o, nie wiem, firmie fryzjerskiej w Stanach Zjednoczonych albo
fryzjerów zostawiamy dla buksy.
Tak, fryzjerów zostawiamy Stefanowi, pozdrawiamy, ale hydraulika z Kentucky, tak, który by potrzebował podpisu elektronicznego.
Tak, myślimy w takich kategoriach, że zawsze jak rozwijamy, to oczywiście tu, gdzie jest klient, w tej chwili jest ważne, ale zawsze myślimy w takich kategoriach, czy ten dany produkt będzie można dalej skalować. Oczywiście są pewne rzeczy, których nie jesteś w stanie przenieść, no bo jeżeli obsługujesz ZUS, ale nawet ZUS, bo ZUS jest dosyć specyficznym klientem, ale nawet robiąc ZUS, jesteśmy w stanie później te nasze doświadczenie związane z ubezpieczeniami społecznymi przełożyć na przykład na, nie wiem, kraje Afryki, gdzie rozwijają, no bo oczywiście nie pojedziemy do Niemiec, bo oni już mają swoją historię ubezpieczeń społecznych znacznie dłuższą niż naszą, ale takie kraje, które się zmieniają i które myślą o tym, co wdrożyć nowego, to dla nich one przyjeżdżają do Polski, żeby oglądać takie rozwiązania i podziwiają, jak my przez te 30 parę lat zmian w Polsce potrafiliśmy zbudować tak niesamowite rozwiązania, czy bankowe, czy właśnie ubezpieczeniowe i tak dalej. Ale patrzymy się w takich kategoriach, żeby to przenosić. Zresztą skutecznie wchodzimy też na takie rynki, które są dla nas bardzo zaskakujące, bo my działamy poprzez nasze spółki w tych krajach, które one są, ale czasami też z naszymi produktami jedziemy, oferując je bezpośrednio w kraju, w których nawet nie mieliśmy jeszcze oddziału. Tak było na przykład z Etiopią, tak było na przykład z Togo. Pierw trzeba było znaleźć na mapie, przynajmniej ja szukałem na mapie, gdzie jest Togo, ale zrobiliśmy tam centrum cyberbezpieczeństwa dla tego kraju. Czyli ci koledzy, którzy jeździli po Afryce i rozwijali nasze produkty, rozwijali nasze technologie, świetnie zaprezentowali to, pokazali w tym momencie, czym jest Polska. I to też jest dosyć ciekawe, bo dlaczego wybierają firmę polską, a na przykład nie firmę amerykańską i niemiecką? Oni mówią, z nimi już mamy doświadczenia, oni tu już byli za dawnych czasów jako kolonizatorzy, byli, są, Chińczycy niesamowicie są bardzo aktywni na tym rynku, a Polska jest dosyć dla nich takim ciekawym krajem, że wy się zmieniliście 30 lat temu, bo 40 lat temu byliście jeszcze zupełnie w innym świecie, my też staramy się rozwijać, ale wy jesteście dla nas dowodem na to, że można to rozwinąć, można się zmienić w bardzo krótkim czasie, no bo jak przyjedzie ktoś z bankowości albo z systemem bankowym z Anglii i powie, że my możemy wam to zrobić, to oni tam stawiali te banki 200 lat temu i mają takie doświadczenie, a my właśnie korzystamy z was, bo wy jesteście pomiędzy tym rynkiem bardzo dynamicznym, takim chińskim i tak dalej, gdzie oni przyjeżdżają z kapitałem i ze swoimi ludźmi. Po drugiej stronie mamy ten rynek zachodni, a wy jesteście po środku. Jakość macie zachodnią, ceny macie trochę niższe, ale przede wszystkim macie też takie podejście zupełnie inne. My na przykład staramy się przenosić również te technologie dla nich, budować z nimi. Czyli jak na przykład mieliśmy zespół tutaj ludzi z Etiopii, to staraliśmy się ich nauczyć, żeby oni mogli później ten produkt dalej rozwijać sami. Żeby mogli w tym momencie budować na tym, co my im zostawimy. Nie tylko im sprzedać i później czarżować za
to nietypowe. Zazwyczaj firmy właśnie, zazwyczaj te wszystkie, no nie chcę wymieniać, ale zachodnie firmy, które wręcz żyją potem z licencji i z obsługi produktu, który wdrożą.
Staramy się być inną firmą niż korporacje, bo inaczej byśmy też konkurowali z nimi. Jakbyśmy konkurowali z nimi, to konkurencja nasza z dużymi graczami amerykańskimi czy niemieckimi, to byłaby ciężką konkurencją, dlatego że musimy szukać takiego modelu biznesu, który będzie właśnie troszeczkę inaczej działał. W naszym tym modelu federacyjnym my też mówimy, że chcemy być takim dobrym obywatelem państwa, w którym działamy. Płacimy podatki w państwach, w których działamy. To też jest ciekawe. Jak popatrzy się na te duże korporacje, one mają troszeczkę inny model biznesu. My mówimy, płacimy podatki w tych krajach, w których działamy. Wydajemy pieniądze marketingowe w tych krajach, w których funkcjonujemy. I przez to staramy się też być tym bardzo dobrym obywatelem i trochę inaczej wtedy grać, jeżeli chodzi o spostrzeganie i o nasze działania, ale na samym końcu właśnie ten glokal, o którym też mówiłem w takim podejściu, jest bardzo praktyczny, bo my mówimy tymi językami, w których krajach jesteśmy, szybko się dostosowujemy do norm, regulacji, które tam są. I dzięki temu jest ten rynek dla nas, bo inaczej to można było powiedzieć. Zresztą to było coś ciekawego na samym początku. Jak Adam Góral wchodził w oprogramowanie w latach 90., to wszyscy mówili, to nie ma sensu. Ponieważ wtedy wszyscy zarabiali 30% na marży na sprzedaży komputerów albo i więcej. Software firmy te zachodnie mówiły, sprzedaj software, dostaniesz prowizję i na tym będziesz dobrze żył. Adam powiedział, będę rozwijał oprogramowanie. To była ciężka decyzja, ale bardzo dobra w tamtym czasie, bo się okazało, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i takich firm jest bardzo mało, które ma własne oprogramowanie. Bo byli pośrednicy, a ci, co byli pośrednikami, znam taką jedną firmę, która właśnie miała swój produkt znacznie lepszy niż Asseco w tamtym czasie i postanowiła być resellerem produktu zagranicznego, sprzedała do kilku instytucji, a później ta firma software'owa powiedziała, a teraz otwieram oddział w Polsce i będę obsługiwać tych klientów bezpośrednio. No, znamy to też z innych rynków i to jest, dlatego my wierzymy, że oczywiście jest świetna część rynku, gdzie jest obsługa produktów, jest serwis, są informatycy, outsourcing informatyków i to też jest bardzo ważne, ale róbmy też własne produkty, czyli rozwijajmy własne produkty, bo siła leży tam, gdzie jest produkt. Jeżeli popatrzymy się na największe firmy informatyczne na świecie, one mają własne produkty i one są silnie związane z produktami i to jest to, co jest bardzo ważne, co jest też bardzo trudne do zrobienia, no bo często też jest, że jak osiągniesz już jakiś sukces, to ktoś tam zapuka do ciebie i powie, to ile za ciebie trzeba zapłacić, żebyś był częścią naszej organizacji. Także i kupują takie firmy. I tutaj też jest taka wiara Adama. Adam chciał stworzyć firmę polską, po to też była giełda. Nas wielokrotnie namawiano na to, żeby pójść na jakąś giełdę zagraniczną. bo wyceny niestety, że tak powiem, na cenie na rynku polskim nie są aż takie jak na rynkach zagranicznych. Tam PDE na firmy technologiczne jest wyższe, ale Adam Góral mówił za każdym razem, my chcemy być właśnie tym dobrym obywatelem w Polsce, chcemy być na rynku polskim, chcemy wspierać rozwój giełdy polskiej. No jeżeli takie firmy jak my i inne będą stąd wychodzić, to wtedy nasza giełda nie będzie właśnie taka technologiczna, nie będzie taka obejmowała firmy, które no są też fajne, jak CD Projekt, Tekst, Wy czy my i to jest właśnie, czy jeszcze parę innych, które jest na rynku.
Super. Na koniec mam jeszcze takie nietypowe pytanie. Działasz w Asseco już prawie 12 lat i mówiłeś o tym w kilku momentach o startupowcach, którzy szybko tracą motywację po kilku miesiącach, może po roku. Skąd dziś bierzesz motywację? Po 11 latach czy po 12 latach to widziałeś już w tej firmie wiele, przeszedłeś z nią gigantyczną drogę. Jakby gdzie znajdujesz motywację na kolejne rekordy, kolejne trofea do zdobycia?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja cały czas mam takie wrażenie, że jestem tutaj bardzo krótko, że mam tyle pomysłów, które chciałbym zrealizować i kiedy będę miał na to czas, żeby to zrobić. I cały czas gonię za tym, żeby mieć więcej czasu na to, żeby zrobić coś, co chciałbym jeszcze zrobić. I to jest może, wiesz co, ale to jest chyba też taka energia wewnątrz firmy. Znaczy myślę, że tak my żyjemy w ogóle wszyscy w tej firmie. I tak chyba mają organizacje, które są nastawione właśnie na rozwój i na sukces. I taki też jest Adam Góra. Znaczy, mimo tego, że jest starszy też od nas, to właśnie to nie jest kwestia. Ostatnio miałem dosyć ciekawą sytuację, że robię rekrutację na jakieś stanowisko i ktoś zaczął ode mnie w rekrutacji, od razu mi powiedział, ale ja mam tyle i tyle lat i nie wiem, czy jestem. Ja mówię, no ale to ja dzwonię do tej osoby i mówię, że chciałbym porozmawiać, bo widziałem ciekawe CV, jestem interesujący i to mnie interesuje. I ktoś zaczął od razu ode mnie, ale ja mam tyle lat. Ja mówię, no to właśnie, ale co? No widzę tyle doświadczeń, to jest ta fajna rzecz. I czasami, i to jest ciekawe, że my mamy takie nastawienie właśnie to typu, że wiek jest jakąś granicą. W tej organizacji mamy ludzi bardzo doświadczonych i starszych. Niektórzy już odchodzą w naszej organizacji na emeryturę i to jest fajna, to jest dokładnie ciekawa rzecz. Jak Adam zakładał tą firmę, to mówił w tym momencie, słuchajcie, założymy taką firmę, zróbmy sobie taką firmę, żebyśmy mogli w niej pracować już do emerytury. I kiedy on to mówił tym młodym ludziom 30 lat temu, to oni tak się na niego patrzyli trochę dziwnie, ale dzisiaj parę już z tych ludzi odeszło na emeryturę i Adam to fajnie podkreśla, że udało mi się zrobić coś, o czym kiedyś marzyłem. Ale po drugiej stronie mam za ścianą siedzących ludzi bardzo młodych, którzy mają 20 parę lat, 30 lat i ten miks tych ludzi, młodszych, starszych i tak dalej, daje ogromne możliwości. Dlaczego? Bo starsza osoba ma fajne doświadczenie i życiowe, i produktowe, i wdrożeniowe. Młodzi ludzie mają tą kreatywność i czasami to poznawanie świata i na zasadzie tej łamania barier, na zasadzie on nie wie, że nie da rady, to zrobi coś, co po prostu co odkryje w ten sposób inną rzecz. Połączenie takiego środowiska jest naprawdę twórcze, bo ono daje właśnie taką stabilny rozwój, który z jednej strony masz wpływ nowych ludzi, którzy generują pomysły i łamią zasady i ludzi, którzy, że tak powiem, mają doświadczenie, jak to wtedy wykorzystać. I chyba to jest właśnie takie DNA firmy, że Asseco ma te DNA takie bardzo nastawione na cały czas na rozwój i powiem, że znaczy, pracowałem w wielu firmach. To jest jedna z najlepszych firm, jakich kiedykolwiek widziałem. Ale jak się patrzę też na innych przedsiębiorców, z którymi gdzieś tam współpracujemy i tak dalej, to ja widzę, że właśnie coraz częściej ten motor takiego rozwoju jest. I to niezależnie od tego, czy jest ktoś młody, czy jest ktoś starszy, to przede wszystkim jest właśnie ta chęć robienia czegoś. Bardziej mi martwi, wiesz co, bardziej mi martwi to, jak często spotykam takich przedsiębiorców, którzy rozwijają coś po to, żeby to sprzedać. I to jest taki właśnie przykrec, nie? Że to taki właśnie celem jakby tym środkiem albo tym takim końcem jest to, jak ja bym to sprzedał. Dla mnie jest fajne to, że dzisiaj teraz powstały te fundacje rodzinne, jakieś inne rzeczy, sukcesja, czyli też dzieci, które wchodzą. Nie zawsze ktoś ma dziecko, ale to jest fajne, jak ktoś się coś zbudowało i jest ktoś, kto jeszcze pociągnie to dalej. Są nowi ludzie, którzy pociągną to dalej. U nas akurat sukcesja nie jest kwestią rodziny Adama, który to przejmuje, ale na przykład Adam już od dawna z nami rozmawiał na ten temat i my już przedstawiliśmy prezesa, który kiedyś będzie prezesem docelowym, ostatnio na jakiejś tam konferencji, ale my wewnątrz o tym już rozmawialiśmy 5 lat temu. Ta osoba była wskazana i jest przygotowana do tej roli, czyli ona pracuje jakby w takim nastawieniu na tym, że dalej będziemy patrzeć się, jak tą firmę rozwijać, bo na samym końcu to chcielibyśmy stworzyć dużą polską firmę informatyczną, która jest znana na świecie. I to jest właśnie taki cel, ale na samym końcu oczywiście ona musi być też profitowa, czyli pod względem zysku dla akcjonariuszy. To nie może być tylko cel taki, że tworzymy organizację, która będzie duża, ale przede wszystkim ona musi też dla inwestorów dawać zwrot.
Super. Fenomenalna rozmowa. Artur Wiza, współtwórca i wiceprezes w startupie o nazwie Asseco, o którym może już słyszeliście. Bardzo dziękuję, Artur. Fenomenalna rozmowa. Masa mięsa, konkretów. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja przybić piątkę i porozmawiać nieraz.
Z wielką przyjemnością cieszymy się z tego, co ty robisz w ramach Brand24, bo zresztą to używamy i więcej takich ludzi, którzy tak jak ty chcą tworzyć firmy, żebyśmy nawet później mogli je kupować, bo jak będzie więcej, to będzie większy rynek na to, żeby rosnąć, ale również tego ci życzymy, żebyście się rozwijali, żebyście szukali właśnie tych nowych rynków i sukcesów dla polskich firm, bo tego nam najbardziej potrzeba.
Super, pięknie dziękujemy. Ja pięknie dziękuję za rozmowę. Do
Dzięki
usłyszenia.
również i do zobaczenia, do usłyszenia.